Stephen Covey. Siedem nawyków skutecznego działania. Tłumaczenie Iwona Majewska-Opiełka. Wydawnictwo Aleksandria. Czyta Ireneusz Załóg. Część pierwsza. Paradygmaty i zasady. Od wewnątrz. Żadna prawdziwa doskonałość na tym świecie nie da się oddzielić od właściwego życia. David Starr Jordan. W ciągu ponad 25 lat pracy z ludźmi w biznesie i na uniwersytecie oraz rozwiązywania ich problemów małżeńskich i rodzinnych, miałem do czynienia z osobami, które mimo nieprawdopodobnych i dla wszystkich oczywistych osiągnięć, trawione były wewnętrznym głodem, głęboką potrzebą osobistej spójności i skuteczności oraz potrzebą zdrowych, coraz silniejszych związków z innymi ludźmi. Podejrzewam, iż niektóre problemy, jakimi dzielili się ze mną, są nieobce i tobie. Zrealizowałem nakreślone przez siebie cele zawodowe, osiągnąłem nieprawdopodobny sukces. Przypłaciłem to jednak życiem osobistym. Nie znam już niemal żony ani dzieci, nie jestem nawet pewien, czy znam siebie i co naprawdę się dla mnie liczy. Doszedłem w końcu do punktu, w którym musiałem zapytać sam siebie, czy warto było. Zaczynam kolejną dietę odchudzającą, piątą w tym roku. Wiem, że ważę za dużo i naprawdę chcę schudnąć. Czytam wszelkie nowości na ten temat, robię postanowienia, podbudowuję psychikę pozytywnym nastawieniem i mówię sobie, że mogę tego dokonać, ale nie mogę. Wypalam się po kilku tygodniach. Wygląda na to, że nie potrafię dotrzymać danych sobie obietnic. Skończyłem wiele kursów skutecznego zarządzania. Wymagam dużo od moich pracowników i ciężko pracuję nad tym, by być dla nich miły i dobrze ich traktować. Jednak nie czuję ich lojalności. Mam wrażenie, że gdybym zachorował i nie przyszedł do pracy, obijaliby się przez większość dnia. Dlaczego nie potrafię ich wdrożyć do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy albo znaleźć ludzi, którzy pracowaliby bez nadzoru? Mój kilkunastoletni syn bierze narkotyki i przeciwko wszystkiemu się buntuje. Cokolwiek mówię, nie słucha mnie. Co mam robić? Mam za mało czasu, aby zrobić wszystko, co powinnam. Jak dzień długi czuję się przez to napięta, przeciążona, wyczerpana. I tak codziennie przez 7 dni w tygodniu chodzę na seminaria poświęcone organizacji czasu i wypróbowałam z pół tuzina różnych systemów planowania. Trochę pomogło, ale ciągle nie czuję, by moje życie było takie, jakiego pragnę. Szczęśliwe, pożyteczne i spokojne. Chcę nauczyć moje dzieci szacunku dla pracy. Jednak by cokolwiek zrobiły, muszę nadzorować każdy ich ruch i co krok słuchać narzekań. Znacznie łatwiej zrobić to samej. Dlaczego dzieci nie pomagają z własnej chęci, bez poganiania? Jestem bardzo zajęty, naprawdę zajęty. Przychodzą jednak chwile, gdy zastanawiam się, czy to, co robię, ma na dłuższą metę jakieś znaczenie. Chciałbym czuć, że moje życie ma sens, że moja obecność na tym świecie na coś wpłynęła, coś zmieniła. Kiedy moim przyjaciołom i krewnym coś się udaje, uśmiecham się i gratuluję im głośno, ale w środku coś mnie zżera. Skąd to się bierze? Mam silną osobowość. Wiem, że kontroluję niemal każdy mój związek. Często wpływam na innych tak, że podejmują decyzje zgodne z moimi życzeniami. Obmyślam każdą sytuację i naprawdę wydaje mi się, że moje pomysły są najlepsze i najkorzystniejsze dla wszystkich. Czuję się jednak nie najlepiej. Wciąż zastanawiam się, co ludzie naprawdę myślą o mnie i o tym, co robię. Moje małżeństwo jest skończone. Nie to, żebyśmy się kłócili, nie. Po prostu już się nie kochamy. Byliśmy nawet u psychologa. Próbowaliśmy różnych rzeczy, ale nie wygląda na to, by udało nam się wzniecić w sobie dawne uczucie. Oto głębokie i bolesne problemy, których nie da się rozwiązać doraźnymi środkami. Kilka lat temu borykaliśmy się z moją żoną Sandrą z podobnym problemem. Jeden z naszych synów przechodził bardzo ciężki okres w szkole. Miał słabe wyniki. Nie rozumiał nawet instrukcji w testach, nie mówiąc już o tym, aby je dobrze zrobił. Jego społecznie niedojrzałe zachowanie często wprowadzało w zakłopotanie najbliższych. Był niski, bardzo szczupły, drobnej budowy i brakowało mu koordynacji ruchów. Grając w baseball na przykład, wymachiwał kijem, zanim jeszcze rzucono piłkę. Wyśmiewano się z niego. Z całego serca staraliśmy się z Sandrą jakoś mu pomóc. Uważaliśmy, że skoro sukces ważny jest w każdej dziedzinie życia, z pewnością najważniejszy jest dla nas w roli rodziców. Pracowaliśmy zatem nad naszą postawą i zachowaniem w stosunku do syna i próbowaliśmy pracować nad tym samym u niego, stosując wszystkie znane nam techniki tworzenia pozytywnej postawy. Usiłowaliśmy podbudowywać jego psychikę. Dalej, synku, zrobisz to, wiemy, że dasz radę. Chwyć kij trochę wyżej i patrz na piłkę. Nie ruszaj nim, dopóki piłka nie będzie blisko ciebie. Jeśli udało mu się zrobić coś trochę lepiej, nie szczędziliśmy pochwał, aby go wzmocnić. Bardzo dobrze, synu, tak trzymaj. Gdy inni się śmiali, braliśmy go w obronę. Zostawcie go, dajcie mu spokój, on się dopiero uczy. A nasz syn płakał i upierał się, że nigdy nie zrobi tego dobrze i że w ogóle nie lubi bejsbola. Nie wyglądało na to, że mu naprawdę pomagamy i martwiło nas to coraz bardziej. Widzieliśmy, jak wpływa to na jego samoocenę. Staraliśmy się zachęcać go, dodawać mu otuchy i wierzyć w niego, ale po kilku kolejnych niepowodzeniach zaniechaliśmy tych praktyk i spróbowaliśmy popatrzeć na sytuację z innego punktu widzenia. W tym czasie pracowałem z wieloma klientami w całym kraju nad rozwijaniem umiejętności przewodzenia w grupie. Przygotowywałem m.in. dla kadry kierowniczej IBM 2-miesięczny program dotyczący postrzegania i komunikacji. Szczególnie zainteresowało mnie w tej pracy to, jak formują się spostrzeżenia, jak wpływają na sposób naszego widzenia świata i jak owo widzenie kieruje naszym zachowaniem. Zawiodło mnie to do zgłębienia teorii oczekiwań i samospełniających proroctw, czy efektu Pigmaliona, i do uświadomienia sobie, jak głębokie jest podłoże naszej percepcji. Zrozumiałem, że patrzymy na świat jakby przez soczewkę i że to właśnie ta soczewka kształtuje naszą interpretację świata. Rozmawiałem z Sandrą o teorii, której uczyłem w IBM, i o naszej własnej sytuacji, i zaczęliśmy rozumieć, że to, co robimy, aby pomóc naszemu synowi, nie jest zgodne z tym, jak go naprawdę widzimy. Docierając do głębi naszych uczuć, uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę postrzegaliśmy naszego chłopca jak kogoś z gruntu nie nadającego się do pewnych rzeczy, będącego jakby z tyłu. Nasze wysiłki, by wykształcić w sobie właściwą postawę i zachowanie, były daremne, ponieważ niezależnie od naszych słów i czynów, naprawdę komunikowaliśmy mu jedno: jesteś niezdolny, nie potrafisz sobie poradzić, musimy cię chronić. W końcu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy zmienić sytuację, musimy najpierw zmienić siebie. Żeby zaś zrobić to skutecznie, musimy przede wszystkim zmienić nasz sposób postrzegania świata. Etyka osobowości i etyka charakteru. Przy okazji pracy nad percepcją poznałem dogłębnie literaturę sukcesu, jaka ukazała się w Stanach od 1776 roku. Przeczytałem bądź przejrzałem dosłownie setki książek, artykułów i esejów na temat samorozwoju, samopomocy czy popularnej psychologii. W małym palcu miałem esencję tego, co wolny i demokratyczny świat uważa za klucze do osiągania powodzenia w życiu. Studiując literaturę sukcesu ostatnich 200 lat, dostrzegłem wstrząsający obraz, jaki się z niej wyłaniał. Sam, mając bolesny problem i znając rozterki innych, coraz wyraźniej czułem, że większość z tego, co napisano na ten temat przez ostatnie 50 lat, należy uznać za powierzchowne. Było to wypełnione społeczną świadomością, technikami i doraźnymi środkami. Przeciwko ostrym problemom serwowano społeczne plastry i aspirynę, które choć czasem pomagają, nie dotykają kryjącego się za tym chronicznego problemu, który ropieje i od czasu do czasu daje o sobie znać. Zgoła inaczej traktuje ten problem niemal cała literatura pierwszych 150 lat, uznająca za podstawę sukcesu coś, co nazwać by można etyką charakteru, a na co składają się takie wartości jak spójność wewnętrzna, pokora, wierność, umiar, odwaga, sprawiedliwość, cierpliwość, pracowitość, prostota, skromność i złota zasada. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Przykładem tego rodzaju literatury może być autobiografia Benjamina Franklina. Jest to, ogólnie mówiąc, opowieść o wysiłkach człowieka w kierunku zintegrowania w sobie pewnych pryncypiów i odpowiadających im zachowań.